Święty Paweł mówi się do nas o słabościach. Nikt z nas nie lubi przyznawać się do słabości. Słabości nas upokarzają, ośmieszają, zawstydzają. Boimy się, że ktoś tę słabość taką czy inną może wykorzystać. Bo w tym świecie faktycznie w duchu walki bywa, że człowiek, widząc cudzą słabość, wykorzystuje ją bezwzględnie. Ale święty Paweł mówi, że on chlubi się ze słabości. Kiedy człowiek się zacznie chlubić ze swoich słabości? Obojętnie, jakie one są. Kiedy odkrywa, że w tych słabościach Bóg okazuje swoją moc. Dopiero wtedy człowiek akceptuje swoje słabości. Kiedy widzi, że Bóg go kocha mimo wszystko. Normalnie żyjemy w takim schemacie myślowym, że na miłość Boga trzeba sobie zasłużyć, no a słabości nie są żadną zasługą. Są argumentem przeciwko nam w istocie. I tak jest, kiedy przeżywamy je bez wiary. Ale jak zaczniemy je przeżywać z wiarą, to zmieni się nasze patrzenie na słabość. Obojętnie, czy to jest starość, czy to jest choroba, czy to jest brak pieniędzy, czy to jest brak wykształcenia, czy jakaś wada. Zaczynamy widzieć, że Bóg poprzez tę słabość coś osiąga. Na przykład uczy nas pokory. A tej nigdy nie mamy za dużo. Codziennie brakuje nam pokory. I dlatego Bóg pozwala, żeby nas dotykały nasze słabości. Żebyśmy bez przerwy czuli, że one są. Sam autor tych słów, Paweł Apostoł, święty Kościoła, miał swoje słabości. Bibliści próbują zdefiniować te słabości. Jedni mówią, że miał wybuchowy charakter. No i kiedy pokazywał się, był nieopanowany. Inni mówią, że jego słabością ma pamięć o faryzeizmie, pamięć o tym, kim był. Przeszłość była jego ościeniem, tą słabością, która najbardziej mu ciążyła. Nie mógł sobie wybaczyć. To jest bardzo poważny problem, kiedy człowiek nie umie sobie wybaczyć. Jeszcze inni uważają, że to, że stał się powodem cierpienia, a nawet śmierci iluś ludzi. I musiał żyć z tą świadomością, że był zdolny do nienawiści. Nie wiemy dokładnie, ale on mówi, że zaczął się chlubić swoimi słabościami. A jak jest z nami? Bo to, że mamy słabości, to chyba nie należy nikogo przekonywać. Chyba, że jest tutaj ktoś, kto uważa, że nie ma słabości. Żadnych. Są słabości i musimy nauczyć się przeżywać je ewangelicznie. Jak zaczniemy je przeżywać ewangelicznie, one będą tak jak wszystko łaską. Pewnym tworzywem, którym Bóg będzie się posługiwał. I Niedawno czytałem historię pewnego zakonnika, Otto Pawliczka, który wezwał Austrię zaraz po wojnie do nowenny różańcowej. I owocem tej nowenny było, że Sowieci opuścili Austrię. Że sami podjęli taką decyzję, nikt ich do tego nie zmusił. No ale zanim to się wydarzyło, on najpierw wprowadził życie bardzo grzeszne jako artysta, ożenił się, rozwiódł się, a potem wstąpił do zakonu. Pokutował, przeżył swoje nawrócenie, pojechał do mistyczki niemieckiej w Bawarii, Anny Neumann. I ona mu powiedziała, że masz być księdzem. To wszystko było nie na temat. Ja będę się za ciebie modlić, a ty masz być księdzem. I tak się stało. Po bardzo burzliwym życiu został księdzem. I Bóg się nim posłużył, żeby zwołał kilkaset tysięcy Austriaków do codziennej modlitwy, którzy modlili się przez 8 lat. Za jedną rzecz, aby Sowieci opuścili Austrię. Bo Austria była podzielona, tak jak Niemcy, na 4 strefy wpływów i jedną z nich mieli Rosjanie. I przyszła taka decyzja z Kremla, że wychodzą. I wyszli. Kiedy ktoś zapytał właśnie tę stygmatyczkę niemiecką, dlaczego Rosjanie opuścili Austrię, powiedziała: różańce narodu austriackiego. Ja myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, że potrzebujemy kogoś takiego i takiej krucjaty modlitewnej, żebyśmy doświadczyli podobnego cudu. Potęga modlitwy, którą zainicjował jeden człowiek, życiowo pogubiony, ale który się nawraca. Dla Boga był bardzo dobrym człowiekiem, żeby to zrobić. Nikt inny nie był w stanie. Słuchał go prymas Austrii, słuchali go wszyscy biskupi, słuchali go politycy, prezydent kraju, premier. Wszyscy go posłuchali. A 700 tysięcy ludzi zwołać, żeby codziennie się modliło w tej jednej intencji. Niesamowite rzeczy Pan Bóg robi. Z człowiekiem ewidentnie słabym. My często słabość traktujemy jako alibi. No co ja mogę? Jestem stary, jestem chory, jestem sam. Nie umiem czegoś, nie wiem. Wskazujemy te wszystkie nasze ograniczenia, właśnie nasze słabości, jako alibi. To ma nas usprawiedliwiać przed Bogiem. I to jest fałszywy trop. Słabości nie są po to, żeby nas usprawiedliwiać przed Bogiem, tylko żeby je oddać Bogu, aby On mógł się tymi słabościami posłużyć i pokazać swoją moc. To znaczy przeżywać ewangelicznie słabości. Jako przestrzeń, w której ujawnia się moc Boga. Jan Ewangelista, kiedy pisał Apokalipsę, miał demencję. Dlatego jest tyle powtórzeń, między innymi w tej księdze, co nie zmienia faktu, że jest to księga natchniona. Ostatnie fragmenty dyktował. Już nie był w stanie trzymać pióra nawet. gęsiego. Słabość ewidentna, starość, demencja. I Pan Bóg się posłużył, żeby dopełniło się objawienie publiczne. Apokalipsa zamyka objawienie biblijne. Nic nie można dodać, nic ująć. Zresztą tak napisał, że ktokolwiek cokolwiek doda do tej księgi, to Bóg mu dołoży plag egipskich zapisanych w tej księdze, czy w ogóle plag. A ktokolwiek coś ujmie, to Bóg ujmie mu udział w drzewie życia. Żeby nie dodawać i nie odejmować. Był naprawdę starym człowiekiem, nie mógł chodzić, był noszony w lektyce. Ale dla Boga był jak najbardziej odpowiedni. Czasem Pan Bóg potrafi człowieka osłabić. Jakub, jak chciał uciekać przed swoim bratem Ezawem i przed swoim teściem Labanem, to Pan Bóg wywichnął mu biodro i przez resztę życia kulał, żeby nie mógł uciec. Stoczył walkę z aniołem i wtedy Bóg mu powiedział: teraz będziesz się nazywał Izrael, mocny Bogiem. Nam to, co się dzieje teraz w Izraelu, przeszkadza odczytywać słowo objawione, którego adresatem pierwszym był Izrael. Mamy ten problem teraz, bo widzimy, co Izrael zrobi i trudno nam wtedy przyjąć, że Pan Bóg z tym ludem robił pewną historię. A robił. Sprawdź wszelką wątpliwość. Paweł apostoł dzisiaj mówi o swoich doświadczeniach. Pięciokrotnie był bity po 40 razy bez jednego, 5 chłost. 3 razy był sieczony rozgami, raz kamienowany, 3-krotnie był rozbitkiem na morzu. Dzień i noc przebywał w głębinie morskiej, gdzieś. W podróżach, w niebezpieczeństwach od pogan, od zbójców, od własnych, od obcych. W mieście, na pustkowiu, w pracy, w umęczeniu, w czuwaniu, w głodzie, w pragnieniu, w poście, zimnie i na gości. A trudno większe doświadczenia. To przeżył po swoim nawróceniu pod Damaszkiem i pewnie nie zdawał sobie sprawy, że przyjdzie mu to przeżyć. Nie wiedział. Ale przeżył i kiedy zbliżał się kres jego życia, to napisał: w dobrych zawodach wystąpiłem. W najlepszych. Wiary ustrzegłem. Odłożono dla mnie wieniec zwycięstwa. Czeka mnie nagroda. Tak mamy myśleć my. Że to życie to są dobre zawody, najlepsze. A potem tylko nagroda, którą Bóg przewidział. No bo jeżeli człowiek patrzy na swoje życie z taką nostalgią, z żalem głębokim, a wszystko co najlepsze jest za mną, i młodość, i uroda, i wycieczki, i przyjaźnie, i cokolwiek jest za mną. A co jest przede mną? A przed tobą jest nagroda. Najlepsze jest przed nami. Nie za nami. Najlepsze jest przed nami. My musimy zmienić myślenie o przyszłości. Najlepsze na nas czeka dopiero. To było być może piękne, wspaniałe, wzniosłe, cudowne, kosmiczne, używam różnych określeń, ale najlepsze dopiero jest przed nami. lub nie mamy tej perspektywy, że to jest najlepsze, dlatego pogrążamy się w żalu, że niestety to, co było wspaniałe, już straciliśmy bezpowrotnie. Najlepsze jest przed Tobą i przede mną. Najlepsze. To jest rewolucja w myśleniu. Jak człowiek sobie to przestawi, to na wszystko patrzy już inaczej. Że jutro mnie zbliża do nagrody. Lub nie ma nagrody. Nie ma życia wiecznego. I idziemy donikąd. I wtedy możemy mówić, no tak, najlepsze było kiedyś. Nie. Najlepsze jest przed nami. I to Bóg osobiście przygotował. Nie politycy, nie rodzice, nie mamusia, nie dziadkowie. Bóg. Bóg to przygotował. Jest powiedziane, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy w Niego wierzą. Niepojęte rzeczy. Jak to będziemy przeżywać z wiarą, to będzie nawet tęsknota, żeby już sięgnąć po tę nagrodę. Amen.